pozwólcie, że ja już osobiście nie będę prezentowała naszych gości. Poprosimy, aby każdy z Państwa zaprezentował się sam. Bardzo proszę o przedstawienie się i w dwóch, trzech zdaniach powiedzenie, dlaczego tu jest.
Dzień dobry. Przede wszystkim tak, przyjechałam, bo choruję na padaczkę. To jest padaczka skroniowa, mam na imię Dorota. Ta choroba, którą mam, raczej jest dla mnie bezproblemowa, bo stosuję się, mam uregulowany tryb życia. Do pracy chodzę, nie mam problemów z zatrudnieniem się. Mam już 60 lat, więc już koniec z tą pracą, starczy już chyba. Chociaż bym jeszcze chciała aktywniać się, a aktywacja pracy zawodowej jest najlepsza dla osób chorych, właśnie z padaczką. Osoby są dowartościowane. Przede wszystkim wierzą, że potrafią jeszcze żyć tak jak wszystkie osoby zdrowe. Proszę, uwierzcie, to jest metoda do życia z tą chorobą.
Mam na imię Piotr. Jestem osobą niepełnosprawną od ponad 25 lat. Zmagam się z epilepsją lekooporną. Bez pracy pozostaję ponad 7 lat. Byłem ofiarą bardzo często dyskryminacji, mobbingu zawodowego. Będę starał się opisywać tylko moje życie i jak dostosowałem otoczenie do życia z epilepsją lekooporną. Dziękuję.
Mam na imię Natalia, mam 26 lat. No jestem tutaj dlatego, że chciałabym przeciwdziałać dyskryminacji społecznej i zawodowej mojej grupy społecznej.
Nasza fundacja od wielu lat zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i w wielu projektach poszukujemy zatrudnienia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. I jedną z takich grup są właśnie osoby cierpiące na epilepsję. Są to osoby, które są bardzo wykluczane z rynku pracy. Szukanie im pracy jest mega trudnym wyzwaniem. Często ukrywają ten fakt, że posiadają ten rodzaj niepełnosprawności, ale jeżeli posiadają rentę, muszą przyznać się pracodawcy na końcowym etapie rozmów kwalifikacyjnych, że takie orzeczenie posiadają. Jaka jest niepełnosprawność? Są to osoby często z wysokimi kompetencjami, bardzo krzywdzone, ponieważ pokutuje ciągle stereotyp, że osoba chorująca na epilepsję automatycznie cierpi również na zaburzenia psychiczne, co absolutnie nie jest prawdą. Jest to zupełnie inna jednostka chorobowa. Wręcz jedna z naszych uczestniczek usłyszała takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Co oznacza słowo epilepsja? Czy jest to rodzaj choroby psychicznej? Jest to naprawdę ogromny stygmat i trudno znaleźć wyjście z tej sytuacji.
Macie na pewno w swoim kręgu osoby z epilepsją. Ile udało wam się takich osób zgromadzić, zarejestrować?
To były osoby też w takim już stanie zaleczonej choroby, które funkcjonują bardzo dobrze. Tak naprawdę mają wyciszone napady, nie mają napadów od ponad roku lub dwóch lat. Mimo wszystko pracodawcy wciąż się boją. Mimo, że mają wysokie kompetencje, przechodzą do dalszych etapów rozmów. W momencie, kiedy ujawniają, jaki mają rodzaj schorzenia, pracodawcy mówią, zadzwonimy do pani.
I już nie dzwonią.
Zachorowałam na epilepsję w wieku 13 miesięcy i zaczęła się droga leczenia przez dzieciństwo. Najpierw trafiałam do szpitali, szukali lekarzy. Zajęli się mną w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Bardzo długo byłam tam pod opieką. Różne zmiany leków. Bardzo często i w Zdrojach byłam w szpitalu i na Unii Lubelskiej tutaj. Później, jak podrosłam, byłam nastolatką. No to miałam tutaj w Szczecinie również prywatnego lekarza. Po jakimś czasie zaczęły się kolejne kłopoty, jak byłam dorosła już. To było ponad 2,5 roku temu, że dostawałam co drugi dzień, co trzeci napadów i byłam bardzo wyczerpana fizycznie, no i też psychicznie, tak? Ale jednocześnie pracowałam. Człowiek nie chciał iść na zwolnienia, bo praca, bo się człowiek przejmował. No i znaleźli mi lekarza w Warszawie. Jestem pod jego teraz opieką i zadziałało, ponieważ od prawie 3 lat, w lutym 2025 minie, jak jestem zdrowa, jak zmienił mi jeden lek, tak, a pomogło.
Powiedzmy troszeczkę o objawach, dlatego że są różne, bo popularnie nazywamy padaczki, tak? Są różnego rodzaju objawy, które są, nie wiem, czy można użyć określenia nietypowe, ale w każdym razie odmienne u poszczególnych pacjentów.
Ja mam dwa rodzaje napadów. Jedno jest lżejszy, że się po prostu zawieszę siedząc czy stojąc. Widać po oczach, że coś jest nie tak, może próbuję kontaktować, ale nie za bardzo to wychodzi i widać to. I to jest ten lżejszy, że po paru sekundach to minie. Padaczka jest znana z tego, że zazwyczaj są drgawki, też mam takie, to są już silne, że upadnę. Ludzie boją się tych drgawek, ponieważ epilepsje są różne stereotypy i wtedy potrafią upaść czy siedzieć i dostać takich drgawek i powinno się przytrzymać delikatnie za ramiona, nie ściskać tego i nie wkłada się żadnej łyżki, bo to też jest mit. No i muszą te drgawki same z siebie przejść, ewentualnie jak to trwa za długo, to faktycznie wezwać pomoc.
Ja pamiętam z dzieciństwa, ze szkoły podstawowej, jeden z moich kolegów dostał takiego ataku padaczki. Raz mu się to w szkole zdarzyło przez cały okres edukacji tej ośmioletniej. Przyznam, że troszeczkę się przestraszyliśmy, ale też właśnie ktoś powiedział, że no najważniejsze, żeby sobie języka nie przyciął i no faktycznie była włożona linijka. Ale to były dawne, dawne czasy.
Tak, bardzo często były takie, nawet z mojego dzieciństwa też były takie właśnie mity, łyżeczki, linijki, a to w sumie jeszcze więcej szkody robi, niż ma pomóc. Teraz ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym ta choroba polega, również potrafią te mity. No niestety społeczeństwo nie jest za bardzo uświadomione, czy pracodawcy, czy społeczeństwo dotyczące tej diagnozy. I takie mity się pojawiają.
Podobno można rozpoznać nadchodzący atak.
Ja akurat nie, ale tak, są takie osoby, które mają aurę tak zwaną, mają różne objawy, czyli nie wiem, drżenie rąk, zimne ręce, ból brzucha, ból głowy, różne sygnały organizm potrafi wydawać i takie osoby mają trochę lżej, bo powiedzą, że coś się zaczyna ze mną dziać. I druga osoba, która jest, no to po prostu pomoże i wie już, co się dzieje. U mnie akurat to nie występuje, ponieważ jest taki rodzaj padaczki, epilepsji, jak lekooporna. I ona jest dosyć ciężka. No, bardzo mocno wpływa na pewno zmiana leków, dobranie leków. Tu już potrzebny jest dobry specjalista, żeby dobrać odpowiednio te leki. Mi się 2,5 roku temu trafił taki lekarz. Ale przy takiej lekoopornej są różne momenty, tak? Różne, wszystko zależy od leków, od dobrania. To idzie załagodzić i idzie z tym żyć.
Wyleczyć się nie da.
Wyleczyć całkowicie. Myślę, że się faktycznie jeszcze nie da, zaleczyć się da. Ludzie są zazwyczaj na lekach, które po prostu są zalecane, muszą o siebie dbać. Na przykład mamy to do siebie, epileptycy, że nie piją alkoholu. No nie twierdzę, że żaden epileptyk nigdy piwa nie wypił, tak? Ale to unikają tego, ponieważ chcą się wyleczyć, chcą jak najszybciej skończyć z tą chorobą. Ewentualnie jeżeli dzieci, czy bardzo często na to jest z nimi bardzo źle, to robi się też operacje.
Kiedy powiedziałeś, że masz ten objaw zawieszenia, to tak sobie uzmysłowiłam, że ludzie, którzy nie mają epilepsji, również się czasami zawieszają. Oczywiście nie jest to tak bardzo długotrwałe, ale zdarza nam się, my to nazywamy, och, zamyślił się.
Tak, tak, tak. Sama potrafię się tak zamyślić, ale to nie jest właśnie napad, tak? Tylko no, to jest tak, jak właśnie człowiek zdrowy się zamyśli, zawiesi chwilę. To jest coś podobnego.
Tylko przy zawieszeniu twoim trwa to dłużej.
Tak, ja po prostu się wybudzę i nie pamiętam na przykład, nie? No, co się ze mną stało, czyli na przykład, nie wiem, powinnam wtedy usiąść na przykład, tak, żebym nie miała koło siebie ostrych narzędzi, żebym ja się na te narzędzia nie wywaliła i żeby się po prostu nic nie stało.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dzisiejszy bardzo intensywny dzień, to mamy już na ten moment nasze ostatnie wystąpienie, ale jakże ważne. Epilepsja od strony medycznej. I zapraszam panią dr Hannę Podrazę, specjalistkę neurolog, i oddaję głos pani doktor. Bardzo proszę.
Postaram się przybliżyć tę chorobę. Eksperci padaczkowi świetnie ją znają. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe osoby, no, zwłaszcza pracodawców, chciałabym przede wszystkim pokazać, żeby nie demonizować tej choroby, tylko właśnie oswoić się z nią i postarać się spojrzeć na osobę chorą na epilepsję jak na dobrego i wykwalifikowanego pracownika przede wszystkim. Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych i może dotyczyć osób w każdym wieku, a więc chorują i dzieci, i dorośli, i osoby starsze. Dotyka około 0,5-1% populacji, a więc jedna osoba na 100 tak naprawdę choruje na padaczkę. Dominuje uczucie osamotnienia, złości, gorsza samoocena, brak akceptacji tej choroby. Człowiek właściwie w jednej chwili może stać się niepewny swojej przyszłości, edukacji, pracy, a nawet martwi się o to, czy naprawdę może założyć rodzinę. Padaczka ma różne oblicza, nie jest jednorodną jednostką chorobową. Niektórzy mówią nie o padaczce, tylko padaczkach. Napad jest zespołem objawów odczuwanych przez chorego w postaci nagłych ruchów ciała, zaburzeń czucia, smaku, węchu, wzroku, objawów wegetatywnych, uczucia gorąca, zimna. Można ich wymieniać bardzo wiele, ale przede wszystkim napady występują pod postacią zaburzonej świadomości. Jak często występuje padaczka? No powiedziałam, u 1% ludzi, ale oczywiście najczęściej chorują małe dzieci do pierwszego roku życia, a potem z kolei osoby po 60 roku życia. Jest wysyp padaczki w starzejącym się społeczeństwie, także wszystkie kraje Europy Zachodniej borykają się ze wzrostem tak naprawdę ilości chorych na padaczkę, a wiąże się to po prostu ze starzeniem się społeczeństwa i starzeniem się mózgu. W Polsce choruje na nią około 400 tysięcy osób, to tak naprawdę średniej wielkości miasto. Na świecie około 50 milionów ludzi. Z czego się składa padaczka? No ona składa się z napadów, niektórzy mówią na to ataki, niektórzy mówią drgawki, ale wiadomo, nie każdy napad to drgawki. Mogą być napady takie, że pacjent jedynie odczuwa na przykład mrowienie w jakiejś części ciała, potem może na krótko stracić świadomość, opuści głowę, nikt nie jest w stanie tego zauważyć. Co robić w czasie napadu? To ja tak pokrótce powiem. No po pierwsze, nie wolno wpadać w panikę. Jeżeli zauważymy, że osoba zaczyna mieć napad, a na przykład siedzi albo stoi, podejdźmy do niej i spróbujmy sprowadzić ją do parteru, czyli albo żeby usiadła, więc zostańmy przy tym krześle, albo spowodujmy to, żeby na przykład kucnęła albo usiadła na podłodze. Jeżeli ten napad występuje w miejscu niebezpiecznym, na przykład na ulicy, no musimy taką osobę przeciągnąć na chodnik, no bo kierowca, który nadjeżdża, nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Jeżeli osoba doznaje drgawek, no to na początku sztywnieje, ale druga faza to są drgawki i wtedy chrońmy głowę przed urazami, połóżmy tam kurtkę czy torbę, niech się ten napad skończy. Trzeba poczekać, aż napad ustąpi. Miałam przypadek właśnie takiego pacjenta, który bardzo, znaczy właśnie takiej osoby, która chciała pomóc pacjentowi, więc jak zobaczyła napad, już pobiegła dzwonić po pogotowie. W tym czasie pacjent spadł z krzesła, doznał urazu głowy, skończyło się na krwiaku. A więc trzeba poczekać i zostać z pacjentem do końca napadu. Jeśli napad się przedłuża, czyli nie kończy się po tych 2-3 minutach, tylko cały czas pacjent drga, zdecydowanie wezwać pogotowie. Ale najczęściej mamy taką sytuację, że napad się skończy. I po napadzie każdy pacjent jak gdyby ma ten swój własny czas. Jedni są tacy, że się otrzepią i mówią, okej, już wszystko dobrze. Jeszcze mówią, choruję na padaczkę, nie wzywajcie pogotowia, prawda? A są tacy, którzy potrzebują spać pół godziny czy godzinę, prawda? Są też pacjenci, którzy po napadzie potrafią być właśnie niespokojni, pobudzeni, gdzieś chcą wychodzić i też trzeba z 10-15 minut z takim pacjentem po prostu zostać.
W szkole byłam bardzo często wyzywana, wyśmiewana przez rówieśników, czy to była szkoła podstawowa, czy gimnazjum. No, dzieci się z tego śmiały, dla nich to było zabawne. W podstawówce i w gimnazjum miałam nauczanie indywidualne w szkole oczywiście, ale przechodziłam w gimnazjum już na niektóre lekcje z klasą. W szkole zawodowej, czyli pierwsza moja szkoła, poszłam już do ludzi z dziećmi, znaczy z dziećmi, to już nie były dzieci w sumie, do młodzieży już z klasą miałam i przejście z takiego indywidualnego nauczania z klasą nagle, no było ciężko się przyzwyczaić, bo na nauczaniu indywidualnym nauczyciel był dla mnie, tak? A z klasą już było inaczej i te cięższe przedmioty, z którymi no każdy uczeń przechodził taki czas, że jeden przedmiot był dla niego łatwiejszy, drugi trudniejszy i trzeba było sobie z tym poradzić. A było trudniej i rodzice do dzisiaj uważają, że to nauczanie indywidualne to trochę niekoniecznie to był dobry pomysł, ale dostali taką radę od pedagoga. Pierwsza szkoła to była szkoła zawodowa w Zdrojach na ogrodnictwie. Później dopiero poszłam do szkoły średniej. Tylko zanim poszłam do szkoły średniej, zaczęłam pracę. Pracodawca nic o tym nie wiedział, bo gdzieś musiałam zacząć, a wiedziałam, jak to może się skończyć. Nie powinniśmy tego robić, epileptycy nie powinni tego robić, ale bardzo często ukrywają ten fakt tej choroby, ponieważ wiedzą, że no pracodawcy boją się nas zatrudniać. A jeszcze jak to była pierwsza praca. Później poszłam do szkoły średniej, jednocześnie pracowałam z rana, jednocześnie się uczyłam. Chciałam bardzo skończyć szkołę średnią, jednocześnie pracowałam. Tutaj było wszystko, ten czas, okres był w porządku. A później zmieniłam tą pracę, jak skończyłam szkołę, już mogłam na zmiany pracować. No to bardzo często już ludzie dorośli potrafią się albo z tego śmiać, albo uważać to za... Oni nie wiedzą, że to jest choroba neurologiczna, jest epilepsja, czyli mózg kojarzy się z psychiatrią, co również wyklucza osoby dotknięte faktycznie niepełnosprawnością na tle psychicznym. Mylą epilepsja faktycznie z chorobą psychiczną, śmieją się z tego. No i później zamknęłam się w sobie i stwierdziłam, że no nie warto jest społeczeństwu o tym mówić, skoro się z tego wyśmiewają. Później straciłam tą pracę, bo to była ta praca, w której zaczęło się ze mną dziać źle. No człowiek nawet jak dostawał ataki, tak, to praca ważniejsza, ja chcę do pracy, ja muszę iść. Bo szef. Bo chodzą mity bardzo mocno, że osoba z orzeczeniem, czy epileptyk, czy osoba z orzeczeniem, lubi chodzić na zwolnienia lekarskie. To jest właśnie nieprawda, ponieważ my bardziej przykładamy wagę do tego, żeby tego nie wykorzystywać, żeby pracodawca wiedział, że takie osoby niekoniecznie lubią chodzić na zwolnienia, bo jeśli podjął pracę, to znaczy się, że chce żyć w społeczeństwie. Ale to był faktycznie mój błąd, że ja się przejmowałam pracą, że ja muszę do pracy. No i to się tak stało, że pierwszy raz na tyle lat, ile przepracowałam, że poszłam na miesiąc na zwolnienie, ponieważ co drugi dzień zaczęłam dostawać ataków.
Miałaś jakieś epizody padaczkowe w miejscu pracy?
Miałam. To była ta praca przedostatnia, jak poszłam na zmiany, bo to już było w sklepie.
I co się stało?
Wiedział o tym jeden kolega, któremu zaufałam, ale kierownik sklepu był bardzo zdziwiony, zszokowany. Nie wiedział, co się ze mną dzieje, ponieważ no nic o tym nie wiedział. To były drgawki, ponieważ to był czas, kiedy bardzo mocno chorowałam. Przytrzymali mnie za ramiona, przede wszystkim zabezpieczyli głowę, czyli wzięli mi głowę na kolanach, żeby nie obijała się o ziemię. Głowa chyba przy tym to jest najważniejsze, żeby ją zabezpieczyć. Czy jakąś poduszkę dać, bluzę pod głowę, cokolwiek.
Ten kolega wiedział, co zrobić?
Ten kolega wiedział. No i obudziłam się i na przykład głowa bardzo po tym boli, tak? Gorąco się robi. przede wszystkim taki człowiek jest zakręcony, jakby, nie wiem, pijany był, tak? Coś w tej dziedzinie. Tylko, że chyba gorzej. No i zaprowadzili mnie na zaplecze i po prostu usiadłam. Obserwowali mnie, tak, później, czy się ze mną nic nie dzieje.
Potem decyzja kierownika, do widzenia.
No niestety. Niestety to wyglądało tak, że kierownik wziął mnie później na rozmowę, no i faktycznie się ze mną pożegnał. Po jakimś czasie nie mogłam w ogóle znaleźć pracy. I teraz urząd pracy zatrudnił mnie w innej firmie na prace interwencyjne, tylko nie wiedziałam, że rencista nie może być jako bezrobotny, zarejestrowany. I to jest kolejny kłopot już prawny, że rencista, emeryt może podjąć pracę, urząd pracy może pomóc emerytowi znaleźć pracę, ale rencista nie. No i po prostu nie pomógł mi urząd pracy, bo mogę być zarejestrowana tylko jako osoba poszukująca pracy i stąd się wzięły problemy. I teraz nawet jeśli próbowałam na różne sposoby tą pracę znaleźć, a osoby z orzeczeniem, z epilepsją są szczególnie wykluczone z tą epilepsją, bo pracodawcy, przedsiębiorcy, społeczeństwo, pracownicy nie wiedzą, co to jest, że to nie jest takie straszne, jak się ludziom wydaje.
Dzień dobry Państwu. Jestem pracownikiem Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Ja choruję od 16 roku życia. To złapało mnie w okresie, jak już chodziłem do liceum. Właściwie rozpoczynałem szkołę w liceum. Z początku w liceum nie było łatwo, to wiadomo. Ale jakoś przetrzymałem te dogryzy kolegów i koleżanki i tak dalej. No nie powiem już co dalej. Później poszedłem na studium. Na studium już było w miarę spokojniej, już koledzy byli bardziej wyrozumiali. No i po ukończeniu tej szkoły nie mogłem znaleźć pracy, bardzo długo nie mogłem znaleźć. W końcu po 3 latach, moje CV latało wszędzie po całym mieście, w końcu udało mi się po znajomościach znaleźć pracę w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Tam przepracowałem niecałe 4 lata, później ze względów prywatnych musiałem zrezygnować. No i znowu rok zostałem na bezrobotnym. Postanowiłem założyć własną działalność gospodarczą. No i tutaj znowu było pechowo, bo wytrzymałem niecały rok. No i zaczęło się znowu bycie na bezrobotnym i szukaniu tej pracy. No szukałem jej bardzo długo, chyba z 5 lat. Udało mi się wreszcie trafić do tej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. I chciałem powiedzieć, że tutaj akurat pracownicy są dobrze wykwalifikowani, wiedzą jak pomagać i tak dalej. I chciałem po prostu powiedzieć, że takie osoby jak ja z epilepsją no nie są całkowicie skazane na to, żeby nie egzystować.
To jest bardzo fajny taki głos usłyszeć. Bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście, słuchajcie, jest tak, czy widać, czy nie widać tej niepełnosprawności, tak? No gdzieś tam tutaj pan Piotr powiedział, że jeżeli się przyjrzymy, to możemy zobaczyć ślady, tak? Po ataku, po upadku. Natomiast no, epilepsja jest chorobą, której nie widać na pierwszy rzut oka. No i właśnie, tak jak tutaj podzielili się z nami swoimi historiami osoby właśnie z epilepsją, to każdy z nich jest różny. Ten atak u każdej osoby wygląda inaczej. I u jednej może być silny, trudny, tak, który wiąże się, nie wiem, z utratą świadomości czy przytomności, a u innych mogą być to chwilowe ataki, które tak naprawdę trwają kilka sekund. Natomiast że jednak osoby z niepełnosprawnością boją mówić się o swojej niepełnosprawności, bo wiedzą, że są stereotypy, że na starcie już są osobami, które będą inaczej traktowane. Miałam kiedyś taką uczestniczkę, która rzeczywiście dopiero o tym, że jest osobą z epilepsją, przyznała się, kiedy dostała umowę na czas nieokreślony. Bo ataki były rzadkie, ataki były najczęściej w nocy albo właśnie najczęściej, kiedy gdzieś tam był stres, więc ona wyczuwała, kiedy ten atak będzie, bardzo mocno to ukrywała, najczęściej później szła na zwolnienie. I jakoś to udawało się, słuchajcie, ukrywać, nie chciała o tym mówić, natomiast właśnie kiedy dostała już umowę na czas nieokreślony, to przedstawiła pracodawcy orzeczenie. No bo zadbała, tak jak powiedziała, tak, zadbała o swoje bezpieczeństwo finansowe, bo wiedziała, że jeżeli wiedziała albo przypuszczała, tak, że jeżeli pokaże to orzeczenie trochę wcześniej, to może być tak, że ta umowa nie zostanie przedłużona. I nie dlatego, że nie miała kwalifikacji, bo była księgową, tylko wiedziała, że nie będzie pracodawca patrzył na nią przez pryzmat jej kwalifikacji, umiejętności, tylko przez pryzmat tej choroby, tak? Przez pryzmat jej niepełnosprawności. Że jest tyle stereotypów, tyle mitów dotyczących tej choroby, że pracodawcy mówią nie.
Nie można zataić tej choroby, natomiast można się na nią otworzyć, można wysłuchać, jak należy się zachować podczas napadu, jak ten napad wygląda. Dodajmy jeszcze, że epilepsja to jest tak naprawdę całe spektrum możliwych objawów, więc każda osoba może mieć różny objaw i inne czynniki wyzwalają napad. Mamy tutaj na przykład osobę, u której napad wywołuje muzyka. Jeżeli usłyszy, nawet w centrum handlowym będąc, usłyszę muzykę puszczoną z megafonu, ma kilka minut, żeby się ewakuować. Napady też wyglądają bardzo różnie. Czasami napad polega na krótkim zawieszeniu się, nawet kilkudziesięciosekundowym lub kilkuminutowym, gdzie osoba po prostu zastyga w bezruchu i to jest taka forma napadu. Niekoniecznie te napady mają taki klasyczny obraz, który mamy gdzieś tam w głowie.
Drgawki.
Drgawki, utrata przytomności i upadanie. Jest też taka forma, że osoba wychodzi i idzie. Nie wiadomo dokąd, nie jest świadoma dokąd idzie.
Czyli w takim zawieszeniu.
W zawieszeniu jest, z reguły ma tą kontrolę, że na przykład nie wejdzie pod samochód, nie zrobi sobie krzywdy, ale no nie wie po co idzie, dokąd i w jakim celu. Także po prostu za chwilkę budzi się z takiego stanu i odnajduje się jakby w nowym miejscu i próbuje przypomnieć sobie, gdzie jest. Natomiast,
i po co wyszła.
Co jest też ważne, zaobserwowaliśmy, że te osoby, które są akceptowane przez pracodawcę, jest bardzo niewiele takich osób, ale te, które powiedziały o tym pracodawcy, dostają tych napadów rzadko albo wcale w pracy, ponieważ padaczka, epilepsja, ta choroba jest bardzo związana ze stresem. Ważne jest wysypianie się, właśnie higiena snu, też relaks na co dzień.
I bezstresowe,
bezstresowe życie. I też życie zgodnie z pewnym harmonogramem. Jeżeli pracodawca wrzuca co chwila nowe zadania osobie, w pewnym momencie rzeczywiście wprowadza to taki chaos, a te osoby właśnie nie lubią chaosu. Też zaobserwowałam, że są to często bardzo osoby bardzo wrażliwe i wartościowe.
Jakie jest twoje marzenie najbliższe do zrealizowania?
Najbliższe marzenie? Uświadomić pracodawców, że warto nas zatrudniać, bo jesteśmy bardzo zaangażowanymi ludźmi. Uświadomić ich, że te wszystkie mity, że chodzimy na zwolnienia, że jesteśmy inni, że to jest, nie wiem, zalicza się do psychiatrii, że to są po prostu mity. Że my też potrafimy być zaangażowanymi ludźmi i to inaczej prawnie wygląda, niż im się wydaje. I żeby zaczęli nas zatrudniać, nie wykluczając nas od społeczeństwa.